Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj Grzegorz Dzik opowie o swojej rocznej wyprawie po Skandynawii. Powiemy także o nowej atrakcji turystycznej w naszym regionie oraz wieży Klimek w Grudziądzu. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Grzegorz Dzik. prawdziwy dzik. Sam przez rok pokonał, czyli przeszedł, przepłynął i przejechał na nartach Skandynawię. Nagrodzono go za to na kwietniowym bydgoskim festiwalu podróżnicy. Posłuchajmy.
Zaplanowałem sobie to tak, że po prostu spędzę rok na zewnątrz i to był jakby oczywisty plan, że cztery pory roku. Nie było to możliwe, żeby zrobić to szybciej bez kamery. Bym zrobił to szybciej, 6 miesięcy by mogło mi to zająć, tylko że ja jeszcze filmowałem całą tą wyprawę, więc zacząłem na samym południu Norwegii, kraniec południowy, Lindesnes.
Tam i rozpocząłeś w jakim miesiącu?
To był czerwiec, 2016, 8 czerwca, stamtąd wystartowałem środa i przeszedłem całą Norwegię, 3000 kilometrów pieszo, przez góry, praktycznie bez drożami, unikałem szlaków, unikałem dróg, no i moim celem był kraniec Europy kontynentalnej, Nordkin, stamtąd zawróciłem i zostało 2000 kilometrów do pokonania do Helsinek. Różnymi sposobami, tak na dobrą sprawę, był plecak, szedłem przez góry z plecakiem, był ponton przytroczony do plecaka. Później przyszła zima, były narty, skończyły się narty, zaczęło się wiosłowanie, więc jakby dużo różnych, taka ogromna elastyczność charakteryzowała moją wyprawę i to było piękne. Na pewno nie mogłem się tym znudzić.
Dlaczego wybrałeś sobie takie najtrudniejsze jakby tereny w Europie pod względem też, no, pogody.
No ale to jest tak, że tak samo w życiu, że jak jest łatwo, to po prostu się tego nie pamięta, tak? Jaki jest sens po prostu urodzić się i przejść przez życie tak tylko, że wiesz, że po prostu przeszedłeś się. Nic nie pamiętasz. Nie pamiętam łatwych rzeczy, dlatego wybrałem taki challenge, gdzie jest wiatr, jest klimat, jest wyzywający i na pewno ta samotność, bo to są największe bezludzie jakby i bezdroża Europy. Poza tym też mieszkałem na północy Norwegii przez dosyć długi czas, więc mogłem sobie na to pozwolić logistycznie, technicznie byłem przygotowany, jakby wiedza była wystarczająca na temat tego wszystkiego, co może mnie spotkać po drodze.
Z tego co wiemy, to w Norwegii można biwakować wszędzie, tak jest w całej Skandynawii?
Zgadza się. Jest może taka prośba, żeby nie rozbijać się do 100-150 metrów od zabudowań, płotów, czy jakichś tam terenów prywatnych, a tak to właśnie był ten powód, dla którego zdecydowałem się raz mieszkać w namiocie, dwa wybrałem Skandynawię, bo po prostu w Polsce no, są zakazy wszędzie praktycznie, nie mogę sobie wejść do lasu i tam sobie rozpalić ogniska. Wiesz, troszeczkę też przez świadomość ludzi, że popuszczają sobie i nie pozwalają, nie dbają o to. I przez to są te zakazy. Natomiast tam jest praktycznie swobodna wolność. Ludzie wiedzą, jak zachować się w górach i to się z tego się korzysta.
Natrafiałeś na, bo to były dzikie dosyć tereny, na jakieś zwierzęta? Coś takie ciekawe przygody?
Tak, miałem kilka, wiesz, spotkań z rosomakami, z niedźwiedziami. Z niedźwiedziem miałem spotkanie face to face praktycznie, można powiedzieć, bo to tam, można powiedzieć, że 20 metrów to nie jest za daleko, ale byłem na nie też przygotowany. Wiedziałem, że no, przez rok może się coś takiego wydarzyć. Oj, dużo tego było. Były też jakieś tam wypadki nieprzyjemne, jakieś tam zatopienie sprzętu, wywrotki na jeziorze, czy zerwanie namiotu, czy jakieś tam uszkodzenie na ciele, połamany kciuk, czy rozcięte nogi. Tego było dużo, ale to się wszystko, wiesz, zagoiło z czasem.
Mumba, Mumba. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
W takich dłuższych marszach to trzeba sobie, w takich terenach trzeba sobie radzić z wodą tak, że no, trzeba ją skądś pobierać. Ty również na takie zdecydowałeś się rozwiązanie?
Wiesz co, tak oczywiście, natomiast jakby ta woda w Skandynawii jest o tyle czysta, że można sobie pozwolić często ją pić w terenach wyższych przede wszystkim, gdzie wiadomo, że źródłem jest jakiś tam szczyt, jakiś tam śniegi zaległe. Natomiast często było tak, że no, zdarzało się zatrucia też wodą, nie? Kiedy nie przefiltrowałem jej uprzednio I faktycznie były to dosyć nieprzyjemne konsekwencje. Natomiast no, chyba największym problemem jest zima, tak? Gdzie musisz ten śnieg sobie po prostu stopić i zajmuje to bardzo dużo czasu i też chłonie sporo gazu, jeżeli na przykład są tereny jakieś tam tundry, gdzie nie ma drzew, nie możesz sobie rozpalić ognisko. Więc topienie śniegu było takim wrzodem na ciele, na duszy, że nie możesz sobie wypić takiej mineralnej wody, tylko jest to jałowy śnieg.
Jak sobie radziłeś z jedzeniem? Liofilizaty jakieś nosiłeś? Czy?
Ja liofilizaty zacząłem używać dopiero gdzieś tam w połowie swojej trasy, nawiązywałem współpracę z jedną firmą. Natomiast tak na dobrą sprawę to praktycznie cały czas to jedzenie miałem ze sobą. Gdzieś tam uzupełniłem zapasy, schodząc do cywilizacji. Owsianka jak najbardziej sprawdza się energetycznie, trzyma po prostu poziom bardzo, bardzo długo. 6 godzin spokojnie po takim obfitym śniadaniu nie czuję się głodu. Ale ja sobie rozumiem nie tylko już orzechy, tam rodzynki, jak się to robi, czy masło powiedzmy i dużo soli. Natomiast też kakao było takim dodatkiem, czyste kakao, 100% kakao, dał mi takie musli czekoladowe, które jadłem sobie. Nie znudzi się za szybko. I oczywiście gdzieś tam w sezonie można było sobie pozwolić na pstrąga, a więc miałem wędkę ze sobą też i to jest piękne urozmaicenie.
A spotykałeś ludzi? Jak reagowali, kiedy opowiedziałeś, no, że po prostu idziesz już od iluś tam miesięcy?
Tak, to było piękne. Bardzo często ludzie byli, o Boże, po co to robić? Dlaczego to robić? Tylko, że na Skandynawii jakby ten styl troszeczkę jest bardziej, ludzie są oswojeni z czymś takim, że ludzie wędrują takie dłuższe dystanse. Natomiast przyznam szczerze, że każde spotkanie z człowiekiem było mierzeniem się z milionem pytań. Co jesz? Jak w zimę w ogóle? Czym się ogrzewasz? No, niczym się nie ogrzewam. więc dużo takich pytań. Bardzo fajne wiązałem naprawdę znajomości i niektóre przyjacielskie. Ludzie byli też takim elementem bardzo istotnym, ale ja też nie szukałem jakby kontaktu z człowiekiem specjalnie, więc jakby schodzenie do cywilizacji było to konieczność. Napisanie jakiegoś tam tekstu, powiedzmy, na bloga czy coś. Ja korzystałem z paneli słonecznych, więc nie musiałem. Natomiast uzupełnienie zapasów i powiedzmy iść dalej. To były takie punkty po drodze, które były konieczne.
Jeśli chodzi o krajobrazy, no to wiadomo, już Skandynawia słynie przecież z pięknych miejsc takich dzikich. Takie top 3 masz swoje jakieś, które tam już było takie, że chciałeś zostać dłużej, żeby się napawać?
Pierwszym miejscem było chyba Park Narodowy Borgefiel, gdzie naprawdę poczułem, że mógłbym zostać i nawet o tym mówiłem na jednym z filmików, który wrzuciłem do swojego bloga po drodze. Piękne miejsce w środkowej Norwegii i tam naprawdę miałem ochotę postawić chatkę na dzień dobry. Wiedziałem, że oczywiście trzeba sobie iść dalej. Drugim miejscem było teraz, które pamiętam na pewno, okolice Inari. Bardzo, bardzo duże obszary leśne, Laponia i oczywiście takim ciężkim wspomnieniem jest Sarek. Piękne, piękne miejsce, ostatnio dzicz Europy, ale ja miałem też to szczęście i nieszczęście, że to są bardzo ciężkie wspomnienia, bo samo przejście trwało 2 tygodnie. To był moment, kiedy zmieniało się pory roku, przychodziła zima, gdzie jeszcze nie mogłem założyć nart, a już było sporo śniegu, więc to wspominam jako przejście przez lodowe piekło. Natomiast jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w ogóle, jakie mamy w Europie. Jest to ostatnia dzicz, piękna dzicz. Same góry, doliny i zero zasięgu.
Wow.
Miałeś jakiś taki moment, czy możliwość, w razie czego wezwania kogokolwiek, że no, gdzieś źle się dzieje, poślizgnąłeś się, złamałeś nogę?
Tak, natomiast no, miałem ze sobą urządzenie spot, które wyrzuciłem po drodze. Odesłałem gdzieś tam, stwierdziłem, że nie jest mi potrzebne i nie chcę. Ja jestem taki, że idę tam, gdzie jest trudniej, a nie tam, gdzie jest łatwiej, więc też poniekąd narażam się na jakieś tam sytuacje nieprzewidziane. Natomiast ja wiem, że w jakiejkolwiek sytuacji się znalazłbym, poradziłbym sobie. Czy sytuacja, gdzie faktycznie musiałem doczołgać się wręcz do drogi, bo nadrywałem mięsień krawiecki i to były 20 km przez głęboki śnieg, gdzie po prostu dotarłem do drogi, padłem i znalazłem się w szpitalu i troszeczkę byłem na krótki czas odstawiony od wyprawy. Przewidywałem takie opcje, że naprawdę może mi się coś stać. Nieraz spadłem z jakiegoś zbocza, ześliznąłem się, uderzyłem głową o kamień czy o lód i takie rzeczy jakby były na porządku dziennym często, zwłaszcza w tym okresie, gdzie zaczynała się zima i to wszystko zaczynało zamarznąć, kamienie były śliskie. Mnóstwo sytuacji tego typu, ale wspominają mi bardzo dobrze, bo są wspomnienia, które zostały w pamięci.
Jak nawigowałeś? Elektronika czy stare, sprawdzone mapy, które nie mają baterii i się nie skończą?
Zdecydowanie czujność, kompas, mapa. Czujność, czyli jakby przechodzenie obok jakiegoś tam charakterystycznego punktu topograficznego, czy było to jezioro, sprawdzam, czy to jest to jezioro, czy to jezioro, które jest obok niego, czy to jest to na pewno jezioro, spałem, okej, jestem tu na pewno. Więc były to momenty, które były to oczywiście jakby, bez tego ja nie mogłem polegać sobie na elektronice, bo jest zbyt zawodna. Miałem nawigację i całe przejście Norwegii nie wyjąłem nawigacji, dopiero na sam koniec, gdzie faktycznie było płasko i nie dało się nawigować z mapą, z kompasem, tak łatwo, bo miałem zamieci śnieżne, wiesz, whiteout i to wszystko praktycznie uniemożliwiało w ogóle jakikolwiek kierunek. Więc wtedy wyjąłem nawigację. Fińskie lasy też była nawigacja, dlatego, że nie ma się punktów odniesienia. I jeśli chodzi o Norwegię i nawigowanie Norwegią, to jest marzenie, bo praktycznie wszystkie punkty są bardzo charakterystyczne, można nimi się odnosić i gdzieś tam po prostu kierunek północ. Moim kierunkiem była północ, więc to było tyle łatwe.
Jakieś masz już pomysły na kolejne wyprawy?
140 tysięcy. Tak, jak najbardziej, tylko że musiałem je wszystkie zamrozić, dlatego że ciągnąłem ze sobą kamerę filmową. I filmowałem wszystko sam, gdzie sam proces jakby był bardzo frustrujący, czasochłonny często i nad tym filmem teraz pracuję, bo wiesz, filmując całą wyprawę okazało się jakieś 50-60 godzin materiału. Niby w skali roku to nie jest dużo, z drugiej strony jednak jest to spory materiał, dopiero skończyłem go przeglądać. Za półtora miesiąca wchodzę do studia filmowego, film zmontować, postprodukcję cała, poprawienie dźwięku, wyczyszczenie dźwięku, udźwiękowienie, animacja będzie też w filmie, także będzie to wersja godzina kinowa.
Masz chętnych?
Bardzo dużo ludzi fajnych trafiam teraz nagle, po prostu życie mi podsuwa ludzi związanych z filmem cały czas, od kilku miesięcy, więc to jest piękne i obiecujące, więc wydaje mi się, że premiera będzie jakoś połowa września, październik.
W sieci można gdzieś się znaleźć, tak,
w sieci,
żeby słuchacze
jak
mogli się odszukać?
Polak, który nurkuje z orkami, albo Grzegorz Dzik blog, hashtag blog, bo musiałem go zmienić, wcześniej było to Gdzie jest Dzik, teraz jest Grzegorz Dzik blog na Facebooku i tam jak najbardziej wszystko. Można nadrobić cały rok wyprawy, wszystkie moje teksty.
Życzymy powodzenia wtedy i czekamy na film.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Wkrótce w magazynie Na Szlaku powiemy o nowej atrakcji turystycznej w naszym regionie. Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK, trzeci już skansen, czyli kolejny park etnograficzny, otworzyło w rejonie Torunia, a dokładnie w Wielkiej Nieszawce nad Wisłą, Muzeum Etnograficzne.
Obora.
Obora. Anka.
Stara Mennonicka.
Drzwi.
Ten skansen powstał, dlatego że nigdzie indziej te obiekty nie będą zachowane. Gdyby nie powstał ten skansen, to dawno byłyby zniszczone już po prostu. On był planowany od wielu, wielu lat, ale w tej chwili nowej dyrektorowi Czałowskiemu i zespołowi udało się zdobyć środki finansowe i pobudować to. Naprawdę.
A nowy, że tak powiem, skansen, czyli park etnograficzny, podziwia pan Roman Tubaja, były wieloletni dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. To już trzeci skansen, tak, Muzeum Etnograficznego.
Sprawdziła się koncepcja profesor Piperowej, pierwszego dyrektora i założycielki muzeum, która nie chciała w Toruniu nigdzie budować dużego skansenu, natomiast była zwolenniczką budowy małych skansenów.
Pani mieszkała w latach 50.
Dawno, no tak, 46. Od 46. To Holendrzy budowali.
18 wiek.
No tylko.
Sień też była.
Były kafelki we wzory, takie ala chodniczki. No to było coś. Co mi się jeszcze uderzyło mnie, że te malowidła właśnie tu na tych deskach podobne są.
Mennonici mimo skromnie żyli w zasadzie, ale no, mieli nie, zamiłowanie do piękna.
Akurat ten gospodarz, ja pamiętam aleje różnych krzewów, piwoni i w ogóle.
No, ale to zostało po Mennonitach jeszcze chyba.
No chyba tak.
Po Holendrach.
Tak, tak, no to bo oni budowali. W ogóle mnie zaskoczyło, że te nie te schody, bo to było z takich balu. Tak się przypomina sobie, jeszcze póki miażdżyca nie weźmie.
Ale dzieciństwo się przypomina.
No, każdy, kto coś traci, to tak jest. Kto gdzieś wyjeżdża, gdzie musi, gdzie nie musi, wspominać. Będzie do końca życia.
No i dobrze, że następne pokolenia mają szansę przynajmniej.
Niemcy jak przyjeżdżali, mój kuzyn jak miał z nimi kontakt, to płakali dosłownie, potomkowie. Tak, no, no wspominają sobie, no wie pan.
No bo część Mennonitów uległa germanizacji w czasie zaborów. Różne koleje.
Bywa. Tak. Na politykę nie chcę nic się wtrącać. To były właśnie różne komódki, przeróżne takie rzeczy. No. Wszystko było coś pięknego. Lustra.
Dbali o wystrój.
Proszę. O, no w ogóle zresztą ten dom to naprawdę był na wysokim poziomie. Na wysokim. Bardzo. Widać było w ogóle po wszystkim. No ale czas swoje robi, bo widzę po belkach.
Justyna Słomska-Nowak. Mamy trzy zagrody. Zagrodę z Gutowa, zagrodę z Niedźwiedzia i zagrodę z Kaniczek. Gutową z okolic Zławieś Wielka, powiat Toruń.
Po drugiej stronie, rzeczywiście
tak,
Gutową.
Dokładnie tak. To jest darowana nam przez zakon franciszkanów świętego Franciszka z Asyżu. Dzięki nim po prostu mamy to. Zagroda jednobudynkowa ze wsi Niedźwiedź, niedaleko Świecia. I oczywiście Kaniczki, niedaleko Kwidzyna, gmina Sadlinki, jeśli się nie mylę. Najcenniejsza, jedyny taki obiekt tego typu. Oczywiście podobne jednobudynkowe zagrody są też w Chrystkowie i w Mątowskich Pastwiskach. Jedyna taka zachowana z końca XVIII wieku.
Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Właśnie otwieramy nasz trzeci skansen, który ma nazwę Holenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Przenieśliśmy tutaj 6 zabytkowych budynków. Pokazaliśmy też, jak wyglądała fragment wsi typowej holenderskiej, łącznie z uprawami. Zagospodarowaliśmy, odnowiliśmy także cmentarz mennonicki, który znajduje się w obrębie parku. No i mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy, spotka się z zaciekawieniem i z sympatią mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i turystów, którzy nas będą odwiedzać.
Przygotował Andrzej Krystek.
We'll be right back.
Kolejna propozycja na zbliżający się weekend. Kto jej jeszcze nie zwiedzał, powinien to zrobić. Chodzi o wieżę Klimek w Grudziądzu. Przewodnik Piotr Łukiewski.
Wieża jest częścią rozebranego przez Prusaków na początku XIX zamku krzyżackiego. No i dominowała tej samotnie w panoramie Grudziądza przez prawie 200 lat. Wysadzona w powietrze przez Niemców ostatniego dnia okupacji w czasie walk o Grudziądz. Często mówiło się, że wysadzono ją, ponieważ wewnątrz wieży znajdowała się wyrzutnia rakiet V2, ale w rzeczywistości chodziło o to, że z wieży byłby doskonały wgląd w pozycje niemieckie, które znajdowały się w kierunku twierdzy na północ od tej starego miasta. Poza tym wieża była też takim doskonałym odnośnikiem dla naprowadzania artylerii. Po wojnie to, co z wieży zostało, przysypano ziemią w latach 50., usypano kopiec widokowy. W latach 60. na szczycie kopca postawiono pomnik światowida. No i Góra Zamkowa pozostawała takim miejscem spacerów Grudziądza, szczególnie tej w okresie sobotnio-niedzielnym. Zwłaszcza, że na Górze Zamkowej znajdowała się również restauracja w okresie powojennym. Przemiany ustrojowe końca lat 80. no, przyniosły również tej likwidacji restauracji. Drzewa, które otaczały kopiec, przerosły sam kopiec. No i miejsce stało się mało atrakcyjne, z czasem zaczęło być dewastowane. Pod koniec XX wieku w Grudziądzu powstało Towarzystwo Odbudowy Klimka, które tutaj starało się zebrać fundusze na rozpoczęcie przynajmniej odbudowy Klimka. Na początku już XXI wieku doprowadziło do tego, że kopiec został rozebrany, przeprowadzone zostały badania archeologiczne podstaw wieży. O kilku ciekawych rzeczy się wówczas dowiedzieliśmy. No i towarzystwo bardzo mocno lobbowało tutaj w kierunku odbudowy Klimka. W ostatnich latach udało się miastu pozyskać fundusze i tutaj w dużej mierze właśnie dzięki funduszom unijnym możliwa była rekonstrukcja wieży wraz z uporządkowaniem tego terenu po zamku.
Co tak naprawdę udało się, wspomniał pan o tym, ciekawego odnaleźć podczas tych prac. No i opowiemy jeszcze, jak to wszystko udało się uporządkować, jak można się tam dostać.
No okazało się, że zamek został rozebrany niemalże do fundamentów. Z samego zamku zostało nam bardzo niewiele, ale w wyniku prac archeologicznych okazało się, że no, zamek nasz wyglądał nieco inaczej niż dotychczas sobie to wyobrażaliśmy. No, przede wszystkim był znacznie mniejszym zamkiem. Nie składał się z 4 skrzydeł, było to przede wszystkim skrzydło jedno południowe, niewielkie skrzydło zachodnie, a pozostałe części zamku stanowiły mury obronne. No, sama wieża była wieżą wolnostojącą typu stołb. Tego typu wieże miały przede wszystkim znaczenie tej obserwacyjno-sygnalizacyjne. No, a w razie potrzeby mogły służyć również jako wieża ostatniej obrony. No, w przypadku naszej wieży okazało się, że niestety wieża nie była wyposażona w studnie. Ma bardzo płytko osadzone fundamenty. To też okazało się sporym problemem przy jej rekonstrukcji. Natomiast jako punkt widokowy znakomicie się sprawdzało. To udamy się na górę, będzie miał pan okazję o tym się naocznie przekonać.
Ją widać z każdego punktu Grudziądza i faktycznie tak jest, że tutaj turyści trafić do wieży nie będą mieli problemu.
No na pewno żadnego, zwłaszcza, że ona góruje nam w terenie, sam Grudziądz położony jest tutaj w Kotlinie Grudziąckiej. Każdy, kto do Kotliny wjeżdża, z pewnością z każdego kierunku tą wieżę zobaczy.
Jak udało się tej grupie spowodować, że doprowadziła do odbudowy?
Ta grupa ludzi bardzo mocno lobbowała tutaj właśnie w kierunku odbudowy twierdzy. No później miasto w pewnym sensie niejako zostało zmuszone do włączenia się do tych prac, dlatego że obiekt jest własnością miasta. Sama Góra Zamkowa jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym podlega opiece miasta, a kiedy rozebrano kopiec, okazało się, że no niestety bez wsparcia miasta finansowego pewnych rzeczy po prostu przeprowadzić się nie da. No i tutaj miasto się w to włączyło, sfinansowało już badania archeologiczne w tym większym zakresie, no i dzięki pozyskiwaniu właśnie funduszy unijnych możliwe było zrekonstruowanie samej wieży, no i uporządkowanie samego tego terenu Góry Ząkowej, przynajmniej w tym pierwszym etapie.
Te osoby, które chciały, żeby ta wieża się pojawiła, teraz obecnie, jakie ona ma mieć funkcje? Coś jeszcze oprócz takiego charakterystycznego elementu w krajobrazie się pojawiło?
No, plany są bardzo szerokie, wszystko oczywiście jak zawsze zależy od pieniążków. Natomiast co do grupy inicjatywnej, o której pan tutaj wspomniał, towarzystwo po odbudowaniu Klimka stwierdziło, że no, spełniło swoją funkcję, do której zostało powołane. Samo towarzystwo zostało rozwiązane. Natomiast przekształciło się w Towarzystwo Upiększenia Miasta. Pod koniec XIX wieku takie towarzystwo w Grudziądzu działało, jeszcze założone przez niemieckich obywateli miasta. Bardzo prężnie działało w okresie międzywojennym i powrót do tej tradycji uważam, no, no jak najbardziej za inicjatywę słuszną i z pewnością jeszcze wielu cennych inicjatyw będziemy tutaj świadkami.
Jak ta wieża według was, przewodników, wpisuje się w to, co mieliście dotychczas bez niej do zaoferowania turystom? Jaki to ma być element tego szlaku? Jakie to ma być ogniwo? Znajduje się blisko pewnie tych wszystkich miejsc, wokół których krążyliście z grupami turystów.
Powiem panu, że my jako przewodnicy tego nie musieliśmy robić, dlatego że turyści sami, zwracając się do nas z prośbą o prowadzenie grupy, mówią, co chcieliby zobaczyć, my ewentualnie to uzupełniamy, a w tej chwili te grupy, które już mamy zabukowane na ten sezon, no jednym z pierwszych punktów tutaj właśnie chcą wejść na Klimek, jak to można załatwić. Tego typu pytania oczywiście się pojawiają.
Klimek właśnie. Skąd ta nazwa się wzięła, jeśli chodzi o ten obiekt? Mówili tak mieszkańcy? Dlaczego tak mówili?
No, wyjaśnienia to są bardzo różne. Jedni wywodzą od rzymskiego kupca Kliminiusza, który tędy miał rzekomo przyjeżdżać szlakiem bursztynowym do Sambi leżącej na północ stąd w poszukiwaniu bursztynu. W inwentarzach starostwa grudziąckiego, które są, zachowały się w ilości kilkunastu egzemplarzy i sporządzano je każdorazowo, kiedy zmieniał się starosta powiatu grudziąckiego, który administrował w imieniu króla zamkiem, znajdują się opisy zamku i przy tych opisach również jest wzmiankowana wieża. Niekiedy po prostu jest wzmiankowana jako tylko wieża, niekiedy jest nazwa wieży, wieża zwana Klink, Klinik, Klimka, różne takie nazwy się pojawiają. Przypuszczamy, że to po prostu spolszczenie takiej nazwy przyjęto jako Klimek. Wywodzi się również tutaj od, że wieża jest jak gdyby klin wbity w górę tutaj zamkową i stąd właśnie takiego klina wbitego w górę zamkową nazwa ta ma być wywodzona.
Kiedy wjeżdża się do Grudziądza, jesteśmy jeszcze na moście, jadąc na przykład od strony Bydgoszczy czy od autostrady A1, no jak zwykle przepiękny widok, teraz wzbogacony o wieżę, no i bardzo nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o nabrzeże, o marinę. To też w ostatnich latach w Grudziądzu się zmieniło. Powiedzmy trochę o tym nabrzeżu, jak to ma wyglądać, kto ma tu się pojawiać, no i co ma być na wodzie, skoro to nabrzeże, to i oczywiście o wodzie myślimy.
Myślę, że to pytanie bardziej do administratora może obiektu, czyli do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, który w tej chwili tym obiektem administruje. No ale jako tutaj przedstawiciel turystów jak najbardziej mogę się wypowiedzieć. Mieliśmy kilka tygodni temu spotkanie tej prezesów oddziału PTK Wojewódzkiego Pomorskiego. Przy okazji zwiedzali również marinę, byli wśród nich również turyści kajakarze. No i bardzo zadowoleni z tego pomysłu byli, jako taki przystanek etapowy. Z pewnością będzie się tutaj w tą turystykę wodną wpisywać. Z drugiej strony leżymy no, niedaleko, stąd z Grudziądza jest do Gdańska, niedaleko do Torunia, niedaleko mamy kanał Brdy, który też jest taką osią turystyczną. W związku z czym takie miejsce do odpoczynku jak najbardziej tutaj no, potrzebne było. Jak będzie wykorzystywane, czas pokaże.
Rozumiem, że czy kajakarze, czy jakieś łodzie, to bez przeszkód z Grudziądza można dotrzeć do Gdańska?
Kaskada, jak wiemy, planowana w latach 70. Kaskada Dolnej Wisły zrealizowana nie została, więc w związku z tym takich przeszkód nie ma. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od stanu Wisły. Przy takim stanie wody jak obecnie można się łodziami tymi lekkimi z pewnością tutaj Wisłą poruszać.
Dokąd lecieć chcesz? Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. świecie dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas.
Dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Miłośników sportu amatorskiego, biegów, spływów, rajdów zapraszam jutro na 9:10. W regionalnym punkcie widzenia rozmawiać będziemy o pasji do sportu i organizowaniu imprez sportowych. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
My mind, never let you go. I'm missing you every morning.